Władze i studenci Uniwersytetu Warszawskiego piszą poruszający list do bohatera. Chodzi o ciężko rannego strażnika, który ruszył na pomoc zamordowanej w czwartek w ubiegłym tygodniu kobiecie. W faktach także wpływ niezwykle zimnego maja na polskie sady. Później egzamin ósmoklasisty, ale w szkole w chmurze. Sprawdzaliśmy, jak wygląda. Wszyscy drżymy o twoje zdrowie i życie. Twój przykład pozwala nam wierzyć w człowieczeństwo. To fragment listu władz Uniwersytetu Warszawskiego do pana Tomasza, strażnika uniwersyteckiego. To on w czwartek w ubiegłym tygodniu ruszył na pomoc swojej koleżance, zaatakowanej siekierą przez studenta. Niestety kobieta zmarła. Ciężko ranny strażnik został zabrany do szpitala. Jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest zagrożone. W holu Auditorium Maximum studenci i pracownicy uczelni mogą napisać swój list do pana Tomasza.
Serdecznie podziękowałam za bohaterską postawę. Życzyłam powrotu do zdrowia i napisałam, że przywraca wiarę w dobro i w to, że są też osoby, które nie zawahają się w obliczu zagrożenia, żeby przyjść drugiemu człowiekowi z pomocą.
To jest bardzo już gruba w tej chwili księga tych listów. To robi wrażenie?
Tak, zdecydowanie i myślę, że to jest niesamowite, że tyle ludzi zjednoczyło się i stworzyło mimo wszystko coś dobrego z tego.
Ze studentami i pracownikami uniwersytetu rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Rektor uczelni chce zwiększyć uprawnienia strażników oraz wyposażyć ich w gaz pieprzowy, kajdanki i pałki. Szef MSZ Radosław Sikorski wczoraj w Poznaniu wątpił co do możliwości osiągnięcia prawdziwego kompromisu Rosji z Ukrainą pod rządami Putina. Minister podkreślał znaczenie roli państw Unii Europejskiej w dążeniu do pokoju na Ukrainie i wykluczył możliwość resetu stosunków z Rosją, dopóki kieruje nią Putin. Sikorski stwierdził również, że prezydent Rosji nie jest godny zaufania. Przymrozki mogą skutkować klęską w polskich sadach. Owoców może być mniej, a w sklepach zapłacimy za nie więcej. O prognozy na tegoroczne zbiory nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka pytała Cezarego Rokickiego, sadownika z okolicy Białej Rawskiej w Łódzkiem.
W sadach pestkowych, czyli czereśnia, wiśnia, jest sytuacja bardzo zła, ponieważ wcześniej kwitła stresy w sucho i albo nie zawiązało kwitnienie lub przemarzło. W jabłonkach widzimy to, że mamy 5 odmian i każda odmiana się inaczej zachowuje. Tu jesteśmy przy gali. Widzimy pojedyncze zawiązki, ale tak jakbyśmy poszli do grupy Jona Goldów, czyli Retina Prince, tam jest bardzo źle. Już możemy szacować, że jest od 40 do 60% strat.
Początkowe prognozy mówiły o 7 milionach ton polskich jabłek w tym roku, ale teraz istnieje obawa, czy uda się zebrać 2 miliony ton. Ostateczne skutki przymrozków będą znane po tak zwanym opadzie czerwcowym, kiedy to drzewa pozbywają się uszkodzonych zawiązków owoców. 350 uczniów szkoły w chmurze przystąpiło wczoraj do egzaminu ósmoklasisty w Poznaniu. Egzamin odbywał się w jednym z centrów konferencyjnych. Ilu uczniów, tyle pomysłów na przygotowanie się do tego dnia, mówi Kamil Stachowiak, dyrektor szkoły w chmurze.
Przez cały rok, ale też przez cały etap edukacyjny szkoły podstawowej uczniowie sami realizują obowiązek szkolny. W bardzo różnych miejscach nazywa się to edukacją domową, ale jest to po prostu spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Więc takie miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj, centrum konferencyjne, ale też strefa rodzica zlokalizowana nieopodal na terenie zielonym. To wszystko jest doskonałym miejscem do tego, żeby cały ten proces edukacji sprawnie przejść i przygotować się do egzaminu ósmoklasisty.
Kilkuset ósmoklasistów szkoły w chmurze przystąpiło też do egzaminu w Warszawie i Katowicach. Dziś uczniowie zmierzą się z matematyką.
Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
Czy odczuwacie duże zmęczenie po czynnościach, które wcześniej wykonywaliście bez problemu? Czy stopniowo ograniczacie aktywność fizyczną i zawodową? To mogą być objawy zespołu przewlekłego zmęczenia. Czym jest przewlekłe zmęczenie? Odpowiedzi szukała Magdalena Greinert.
Jest tak nasilone, że przeszkadza nam w życiu codziennym. Wyjście do sklepu czy niewielka aktywność sportowa nagle stają się wyzwaniami nie do pokonania. Ale objawów jest więcej, to na przykład bardzo charakterystyczne zmęczenie odroczone w czasie, czyli odczuwane dopiero dobę albo dwie po wysiłku, również intelektualnym.
Mamy jakąś rozmowę o pracę, czyli coś, co nas bardzo, bym powiedziała, tak intelektualnie wyczerpuje. To odroczenie również tak samo wygląda. Zwracajmy uwagę też na te zaburzenia, takie nazwijmy je kognitywne, a nie tylko takie fizyczne.
Tłumaczy profesor Beata Tarnacka, kierownik Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Gdzie szukać pomocy? Na czym polega rehabilitacja? I jak rozpoznać zespół przewlekłego zmęczenia u dzieci?
Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Prawdopodobnie 1000 lat temu, w przypadającą wtedy niedzielę wielkanocną, Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski. Symbolami jego władzy były miecz i włócznia. Najstarszy zachowany miecz koronacyjny znajduje się na Wawelu, w specjalnej sali. Opowiadał o nim w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym dyrektor Zamku Królewskiego, profesor Andrzej Betlej.
Panie dyrektorze, czy to jest taka jedyna pamiątka, którą mamy z pierwszych królów Polski, patrząc na rocznicę, którą obchodzimy?
W kontekście rocznicy, której obchodzimy, to tak naprawdę obiektami, które najbardziej pasują chronologicznie, są dwa przedmioty jubilerskie, które znajdują się w sali obok. To jest taki niewielki zawies, wisior z kryształem górskim oraz zausznice. One pochodzą, jeśli dobrze pamiętam, z XI wieku. Datowane są na XI wiek, natomiast szczerbiec, znaczenie szczerca w kontekście rocznicy tysiąclecia koronacji i patrząc na to dzieło sztuki, no powiedzmy realnie, historycznie ma znaczenie symboliczne. I chyba to jest najważniejsze tak naprawdę, ponieważ miecz, który oglądamy, jest mieczem, który powstał znacznie później. Owszem, on ma jedną szczerbę, bardzo niewielką i trudno dostrzegalną, ale tak naprawdę nie wynika ona z legendy o otwarciu czy uderzeniu przez Bolesława Chrobrego w odrzwia Złotej Bramy w Kijowie, tylko po prostu z procesu historycznego użytkowania. Natomiast patrząc na ten miecz, z pewnością miecz koronacyjny, którym z wyjątkiem dwóch monarchów, począwszy od Władysława Łokietka, wszyscy królowie polscy byli koronowani, z wyjątkiem trzech monarchów, bo Władysław Jagiełło, August III i Stanisław Leszczyński nie byli koronowani tymi mieczami. Mamy do czynienia z, owszem, bardzo ciekawym artefaktem historycznym, związanym z pojęciem państwowości, z pojęciem królestwa, ale tak naprawdę patrzymy na ucieleśnioną ideę. Patrzymy na miecz, który pokazuje ciągłość funkcjonowania organizmu państwowego, począwszy od tego symbolicznego momentu pierwszej koronacji, aż po dzień dzisiejszy. I mimo iż miecz był rabowany, on padł łupem Prusaków w końcu XVIII wieku, mimo że przechodził później przez cały XIX wiek przez różne koleje losów, znajdował się w różnych rękach, to cały czas jest ten sam miecz, który tak naprawdę ma niewiarygodne znaczenie, a właśnie ma wymiar symboliczny. Wręcz można by było powiedzieć do pewnego stopnia mitologiczny. Oczywiście przyczyną, dla którego ten miecz był łączony z Bolesławem Chrobrym, jest inskrypcja, która w chwili obecnej nie jest widoczna, która identyfikowała ten miecz jako miecz księcia Bolesława. Prawdopodobnie chodziło, owszem, przedstawiciela dynastii Piastów, ale późniejszego. Badacze się spierają, czy Bolesława Pobożnego, czy jego kuzyna. Natomiast mamy do czynienia z znakiem, który jest powszechnie rozpoznawalny. Tak naprawdę, ja bym nawet szczerze powiedziawszy, jeżeli by ktoś pytał o obiekt, który tak naprawdę jednoczy i wskazuje na trwałość, znaczenie w wymiarze realnym i symbolicznym, to bym powiedział tak, to jest szczerbiec. Zresztą proszę zwrócić uwagę, znajdujemy się w specjalnie zaaranżowanej sali skarbca koronnego. To jest miejsce, które służy w pewien sposób kontemplacji. Jedynym właściwie dziełem tutaj wyeksponowanym zgodnie z ideą Adolfa Szyszko-Bohusza, później poprawioną, z nieco zmienioną, chodzi o lokalizację, przez Adama Młodzianowskiego, jest ten miecz, który, no, można by było powiedzieć, w pewien sposób lewituje, ale to jest to miejsce, które jest miejscem kontemplacji, zastanowienia się. Oczywiście można go analizować, on ma bardzo ciekawy program ikonograficzny, tam pojawia się wyobrażenie baranka oraz wyobrażenia czterech ewangelistów, napis odnoszący się do sprawowania władzy, ale tak naprawdę zawierzenia również królestwo opiece opatrzności Bożej. Myślę, że zamek Królewski na Wawelu. Dzięki temu obiektowi jest jednym, jedynym miejscem, które tak naprawdę rzeczywiście pozwala poznać historię Polski.
Gdy tak zrobimy badanie odcisków palców, domyślam się, że już niewiele tam pozostało, ale kto mógł trzymać ten miecz w ręku?
No, na pewno ci, którzy na pewno, oczywiście tych odcisków już nie mają. Tak naprawdę obiekt, który pojawia się na ekspozycji, jest doskonale przygotowany, a w ubiegłym miesiącu w Skarbcu odbywało się taki to coroczny przegląd konserwatorski, więc w tym momencie jest on idealnie przygotowany i eksponowany, ale trzeba pamiętać właśnie, że ten miecz zgodnie z całym ceremoniałem królewskim, koronacji królewskiej, trzymał sam władca. On był w pewnym momencie właśnie osobą, która prezentowała się i swoją osobą prezentowała majestat królewski. Mhm.
Mamy jakieś obrazy, pozostałości też, które pokazują z tym mieczem władców?
Na Wawelu nie, natomiast jednym z ciekawszych aspektów jest to, że taki pierwszy znany poczet królów polskich powstały za sprawą Marcella Barcellego na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który był tym mieczem koronowany. On jechał z Krakowa specjalnie na koronację, która nie odbywała się w Krakowie, tylko w Warszawie, a więc proszę zwrócić uwagę, jak wielką wagę przywiązywano, że ten miecz de facto był jednym z elementów niezbędnych do okazania, do wykreowania postaci, można by było powiedzieć, świeżo wybranego w ramach elekcji króla jako miecz piastowski. I Marcello Baciarelli namalował portret Bolesława Chrobrego właśnie z wyobrażeniem tego miecza. W ten sposób ta legenda, o której wspomniałem na początku, została usankcjonowana historycznie i właściwie wizualnie. Natomiast późniejsze badania, zwłaszcza te, które były prowadzone w pierwszej dekadzie XX wieku, bardzo mocno pokazały, że mamy do czynienia z mieczem rycerskim, tak należącym do któregoś z piastów, ale powstałym w drugiej połowie, jeśli dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIII wieku. W momencie, kiedy 2,5 roku temu otwieraliśmy nowy skarbiec koronny, zdecydowaliśmy się, że właściwie ta sala, w której jest eksponowana ta przez niektórych autentycznie uważana za relikwię państwową, ta sala nie będzie zmieniana. Właściwie tylko pojawiły się tutaj siedziska, ale tak naprawdę jest to rzeczywiście sala wyłącznie dedykowana temu mieczowi. Co ważne, jest to jeden z obiektów w kolekcji zamku, który ma niepisaną, ale powszechnie uznawaną zasadę. On nigdy nie opuszcza muzeum, nigdy nie jest wypożyczany na wystawę.
A gdyby była jakaś koronacja w przyszłości króla Polski, wiadomo, że to wymaga sporo jeszcze zmian, ale gdyby coś takiego teoretycznie było?
Jako historyk sztuki mogę powiedzieć, że w przypadku koronacji odbywa się ona na Wawelu, na szczęście.
Więcej o wawelskich symbolach władzy królewskiej przeczytacie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.